Rosjanie deklarowali tuż po katastrofie smoleńskiej, że Polska będzie miała nieograniczony dostęp do miejsca tragedii, przypomina poseł Wojciech Skurkiewicz. MSZ Polski przekazało dziś na ręce ambasadora Rosji notę dyplomatyczną, w której wyrażono zaniepokojenie w związku z utrudnianiem dostępu do tego miejsca. Przedstawiciele polskiej dyplomacji wskazują tu na kwestię budowy pomnika. Warszawa i Moskwa już w 2010 roku zdecydowały o rozpisaniu konkursu na monument. Polskie władze podtrzymują gotowość do rozmów na temat planów budowy pomnika. Poseł Wojciech Skurkiewicz podkreśla, że upamiętnienie ofiar w tym miejscu jest szczególnie ważne. Polityk ma nadzieję, że ta kwestia powróci podczas dwustronnych rozmów.
Przypomnę, że jeszcze przed kilkoma laty został rozpisany konkurs na ten właśnie pomnik, ten monument. On został rozstrzygnięty. Ta propozycja budowy tegoż pomnika została zaprezentowana stronie rosyjskiej i ona spotkała się ze wstępną akceptacją. Później nie wiedzieć czemu Rosjanie wycofali się z deklaracji zgody na budowę tego pomnika, ale mam nadzieję, że to będzie temat, który bez wątpienia powróci w naszych rozmowach i relacjach polsko-rosyjskich.
A projekt zakłada wzniesienie czarnego muru wysokiego na około 2 metry i długiego na 115 metrów o żałobnym cmentarnym charakterze, na którym znajdą się nazwiska wszystkich 96 ofiar katastrofy. Rosja uznała, że pomnik jest za duży i zaproponowała jego zmniejszenie. W listopadzie 2010 roku na miejscu katastrofy stanął kilkumetrowy drewniany krzyż. Postawiło go Stowarzyszenie Katyń 2010, skupiające rodziny części ofiar katastrofy. Upamiętnienie to miało być w założeniu tymczasowe, bowiem liczono na powstanie pomnika. Również od 2010 roku miejsce katastrofy upamiętnia symboliczny głaz. Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo zarezerwowało dodatkowe 35% mocy regazyfikacyjnych terminalu LNG w Świnoujściu. Do tej pory PGNiG miało zarezerwowane 65% mocy terminalu. Umowa umożliwiająca wykorzystanie pełni mocy przesyłowej terminalu dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 roku do 1 stycznia 2035 roku. W tym czasie spółka będzie w stanie sprowadzać drogą morską około 5 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Do tej pory opłacaliśmy całość kosztów operacyjnych działalności terminalu, mimo iż korzystaliśmy tylko z części jego mocy przesyłowej, zaznacza prezes PGNiG Piotr Woźniak.
Ponosiliśmy koszty na poczet ewentualnego wykorzystania tej mocy przez kogoś innego. Regulator wyraźnie, kiedy nakazał spółce PGNiG jako jedynej pokrywanie kosztów, miał w głowie, jak to artykułował nie tylko w rozmowach, ale i w korespondencji, udostępnienie tego terminalu na promocyjnych warunkach innym dostawcom niż my, czy innym handlarzom niż my, innym spółkom. Do tej pory takie zainteresowanie się nie pokazało, w związku z tym uprawdopodobniła się nasza aktywność i tylko nasza na tym terminalu od strony regulacyjnej i nie było przeszkód, żeby zablokować pozostałe moce, bo wykupione to one już były tak czy inaczej, koszty pokryte były tak czy inaczej.
Według Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa rezerwacja zwiększonych zdolności przesyłowych ma umożliwić realizację wielu celów strategicznych. Chodzi o zróżnicowanie kierunków dostaw gazu oraz zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Pojawiły się także informacje, że operator systemu gazowego, Gaz-System, do którego należy polskie LNG, podjął decyzję o rozbudowie instalacji. Celem jest osiągnięcie zdolności przesyłowej rzędu 7,5 miliarda metrów sześciennych. W ubiegłym roku stwierdzono 552 przypadki naruszeń praw pacjenta. Tak wynika ze sprawozdania pełniącego obowiązki rzecznika praw pacjenta Krystyny Kozłowskiej. Najwięcej problemów dotyczyło dostępu do świadczeń zdrowotnych i dokumentacji medycznej. Pojawiły się też m.in. te związane z przestrzeganiem prawa do informacji czy wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. W dokumencie wskazano też na poprawę przestrzegania praw pacjenta pacjenta. W 2016 roku zanotowano zmniejszenie się liczby potwierdzonych naruszeń. W porównaniu z rokiem poprzednim spadła ona o 9 punktów procentowych. Dr Adam Sandauer, honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere, na takie dane patrzy jednak z dystansem.
Przedstawione przez rzecznika dane wskazują na to, że sytuacja uległa poprawie, że jest mniej naruszeń praw pacjenta. Ja nie jestem przekonany co do tego, natomiast widać zupełnie coś innego, że obecnie instytucja rzecznika praw pacjenta działa troszkę skuteczniej niż w przeszłości. No ale to oczywiście jest wynikiem tego, że Prawo i Sprawiedliwość na ten urząd robiło presję, żeby pani rzecznik wzięła się do pracy inaczej niż w poprzednich kadencjach. No ale ten urząd powinien działać dobrze zawsze, a nie tylko dlatego, że jest presja polityczna.
W związku z naruszeniem zbiorowych praw pacjentów w ubiegłym roku rzecznik wydał 51 decyzji. Do jego biura wpłynęło natomiast około 69 tysięcy różnego rodzaju zgłoszeń. Łącznie prowadzono prawie 1400 postępowań wyjaśniających. Sprawozdanie objęło też działalność rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego. Łącznie zajęli się oni blisko 12 tysiącami spraw. A w minionym roku w celu poprawy stopnia przestrzegania praw pacjenta w Polsce rzecznik skierował 366 wystąpień o charakterze systemowym. Realizacja nowego prozdrowotnego programu Mleko dla Szkół jest poważnie zagrożona, ostrzegają związkowcy z Solidarności. Według przedstawicieli sekcji krajowej przemysłu mleczarskiego, spirytusowego i koncentratów spożywczych powodem jest niedofinansowanie przedsięwzięcia. Od nowego roku szkolnego 2017-2018 dwa programy Mleko w Szkole i Owoce i Warzywa w Szkole będą połączone, jednak bez zwiększenia nakładów na ten cel. Związkowcy proponują zastąpienie obu programów wspólnym programem dla szkół. Jego celem miałoby być również kształcenie wśród dzieci dobrych nawyków żywieniowych. Mirosław Nowicki, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ Solidarność, podkreślił, że to szkoła sama powinna decydować, czy chce korzystać z obu programów.
I to właśnie my wskazujemy właśnie, żeby to było właśnie, że szkoła dobiera potrzeby dzieci, no bo jeśli moje dzieci, moja rodzina pochodzi z okolic Grójca, gdzie te owoce są dostępne właściwie na co dzień dla tych dzieci i one będą jednocześnie miały ten program cząstkowy, a więc szkoła powinna wybrać. Wybieramy mleko dla naszych dzieci w naszych okolicach Sandomierza, Grójca, gdzieś rejonów Półtuska i tak dalej, czy Wielkopolski, gdzie jest wielkie sadownictwo i tam nie potrzeba tych owoców, bo one są dostępne na co dzień. Natomiast mleko nie jest dostępne i szkoła kontraktowała właśnie za taką i taką kwotę, która ma nie przekroczyć na ucznia i tak dalej, i tak dalej.
Budżet programów żywnościowych Unii Europejskiej dedykowanych dzieciom na 2017 rok wynosi 250 milionów euro. Polska z tych środków pozyskuje 230 milionów złotych, w tym na mleko w szkole 150 milionów złotych, a na owoce 80 milionów złotych. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.